Dzień dobry, gościem rozmowy o siódmej jest były prezydent Bronisław Komorowski. Witamy.
Dzień dobry, witam pana i witam.
Panie prezydencie, jak pan uważa, kto w Polsce powinien mieć więcej władzy, prezydent czy rząd?
Konstytucja tą kwestię rozstrzygnęła, że prezydent pełni rolę elementu równoważącego politykę państwa, no a nie władczego, dominującego. I uważam, że to jest pozytywne rozstrzygnięcie, czyli postawienie na równowagę pomiędzy dwoma istotnymi elementami władzy wykonawczej. Każde rozpychanie się, każde wypychanie z jakiegoś obszaru kompetencji rządu bądź prezydenta jest dla Polski szkodliwe.
No, prezydent Karol Nawrocki zapowiada pracę nad nową konstytucją. Śmiem twierdzić, że będzie raczej chciał wzmocnić swoją pozycję niż ją osłabiać kosztem rządu.
Nie no, pan prezydent to zapowiada, że chciałby proponować ustrój prezydencki. No tylko ja osobiście sądzę, że nawet przy wprowadzeniu jakichkolwiek korekt do konstytucji, a już nie mówiąc nic o tym, że ewentualna zmiana konstytucji, no ona wymaga głębokiego porozumienia na scenie politycznej. Nikt takiej zmiany nie przeprowadzi bez posiadania absolutnej większości w parlamencie, a nic nie zapowiada, aby jakakolwiek siła miała samodzielną możliwość zmiany konstytucji. Więc raczej te zapowiedzi pana prezydenta Nawrockiego ja traktuję jako zapowiedź haseł wyborczych.
Były prezydent Bronisław Komorowski jest naszym gościem w internetowym radiu RMF24. Zapraszamy serdecznie. Słuchajcie na naszej stronie rmf24.pl. Panie prezydencie, no właśnie, prezydent Nawrocki mówi właśnie o tym, że konieczne byłoby dogadanie się, a jeśli to nie nastąpi, no to właśnie te prace nad konstytucją będą konieczne i sondaż Opinia 24 wskazuje, że właśnie 30% popiera zwiększenie prerogatyw prezydenta. No może to jest jednak jakiś pomysł.
To jest bardzo mało, jeśli się to, tak powiem, przyłoży do wyniku wyborów prezydenckich. No, to jest zaledwie 30%, aczkolwiek pan prezydent nie byłby bez szans, gdyby jednocześnie pracował nad porozumieniem na scenie politycznej, a nie stawiał na jej konfliktowanie, bo w większości środowisk politycznych są różne pomysły, różne przekonania co do korekty w konstytucji. Ja też bym wskazał pewnie parę obszarów, które mogłyby być z korzyścią dla ustroju państwa polskiego.
A czy referendum jest jakimś rozwiązaniem, żeby to obywatele zadecydowali?
Nie słyszę pana.
Czy referendum byłoby jakimś rozwiązaniem, żeby to obywatele zadecydowali, co robić w tym temacie?
Ale dlaczego referendum? No prezydent pewnie na zasadzie właśnie uruchamiania pewnych wyborczych mechanizmów pewnie by się chciał odwołać do referendum.
No takie zapowiedzi już są.
Ale konstytucja tu jest nieubłagana. Mówi, musi być absolutna konstytucyjna większość w parlamencie. A póki co tego nie widać nawet na horyzoncie. No więc jeszcze raz powiem, prezydent, jeżeli chciałby doprowadzić do głębokiej zmiany ustroju, to powinien zacząć od poprawiania, a nie psucia relacji z opozycją oraz z siłami rządzącymi. Prezydent powinien się ustawić jako taki mediator, który coś proponuje i namawia do jakiegoś wspólnego działania. Ale wydaje mi się, że raczej prezydentowi zależy na gonieniu tego królika konstytucyjnego, a nie na dogonieniu go.
No faktycznie tak może być. Panie prezydencie, obecnie urzędujący prezydent Karol Nawrocki wczoraj oczywiście przemawiał z okazji 11 listopada, no i mówił raczej właśnie o zagrożeniu nie ze wschodu, jak się w większości wydaje, tylko z zachodu. Słuchał pan w ogóle?
Akurat nie słuchałem wystąpienia, natomiast słuchałem potem omówienia i fragmenty gdzieś przywoływane przez dziennikarzy, przez komentatorów. No, co mam powiedzieć? No, aż strasznie to słuchać, no. Dlatego, że...
Ale mówi pan o formie, czy zawartości?
Moje pokolenie ludzi Solidarności i opozycji antykomunistycznej no marzyło i działało i doprowadziło w końcu do tego, że Polska stała się z powrotem częścią świata Zachodu, z jego wszystkimi wielkościami, ale także i ze słabościami. No więc prezydent, który dzisiaj mówi, że tam z Zachodu idą same zagrożenia, no jest według mnie, idzie pod prąd nie tylko odczuć społecznych, ale również pod prąd tego historycznego procesu wiązania Polski w imię bezpieczeństwa, w imię rozwoju, w imię demokracji, wiązania Polski ze światem zachodnim.
No dobrze, a jaką ocenę by pan dziś wystawił Karolowi Nawrockiemu? Kilkanaście zawetowanych ustaw na jego koncie.
Wie pan, ja nie chcę stosować takiej miary, że były prezydent wystawia ocenę aktualnemu. Mogę mówić o poszczególnych zjawiskach czy zachowaniach. Ja uważam, że pan prezydent przesadza i być może będzie dalej przesadzał, jeśli chodzi o chęć podkreślenia swojego znaczenia poprzez podstawianie nogi rządowi. To jest, może być to dla niego bardzo bolesna pułapka polityczna.
To może zostawmy ten spór na moment na linii prezydent-premier. A myśli pan, że Nawrocki, Karol Nawrocki ma realną szansę na wybicie się na niepodległość po prawej stronie politycznej?
Wydaje się, że tak i wydaje się, że to jest jego celem. Tyle tylko, że chyba nie chodzi o wybicie się na niepodległość od, tak powiem, od Jarosława Kaczyńskiego, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o odgrywanie roli jakiegoś istotnego punktu, który będzie wpływał na to, co się na prawicy dzieje. Otóż rolą prezydenta w świetle konstytucji, ale i w świetle potrzeb, obyczajów w Polsce jest rola jakby ponadpartyjna. Prezydent, tak podejmując działania, które mają go uczynić liderem prawicy, no przekreśla oczekiwania Polaków, że prezydent reprezentuje interesy całego narodu z jego skomplikowaniem, różnicami politycznymi, światopoglądowymi itd., itd. Więc pan prezydent sam wybiera to, że chce być liderem na prawicy, wybija się na niepodległość w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, no ale według mnie zapomina o tym, że dążeniem prezydenta powinno być to, aby być prezydentem wszystkich Polaków.
No on ewidentnie koncentruje się na tej prawej stronie elektoratu, no i notowania ma nieporównywalnie lepsze od choćby Andrzeja Dudy. No a w PiS-ie właśnie mam wrażenie próżno szukać tego typu lidera, więc może być skuteczny.
Ale absolutnie co do skuteczności, to myślę, że pan ma rację. No tyle, że ta skuteczność według mnie będzie właśnie kosztem konstytucyjnie przypisanej prezydentowi roli reprezentowania całego narodu, całego społeczeństwa, stanie się prezydentem prawej strony.
Panie prezydencie, nie uciekniemy od tego tematu. Spór o nominację oficerów i funkcjonariuszy służb specjalnych. Jak pan ocenia w ogóle tę sytuację?
No jako żenującą, wie pan, i przejaw takiego zacietrzewienia politycznego. No bo oraz chyba nieznajomości konstytucji przez pana prezydenta Nawrockiego. No bo o ile prezydent Polski jako zwierzchnik sił zbrojnych ma uprawnienia w stosunku do wojska, ale też z mocy po wyniku ustaw powinien to zwierzchnictwo sprawować za pośrednictwem cywilnego ministra obrony narodowej, to o tyle w stosunku do służb cywilnych, służb specjalnych, prezydent nie ma żadnych uprawnień. Więc takie dziwne tony, jak słyszę, że pan prezydent mówi, żądam stawienia się. No, panie prezydencie.
No, przeprosin i stawienia się u niego szefów służb specjalnych.
Konstytucję. Halo?
Tak, słyszymy się, panie prezydencie.
Ale ja pana nie najlepiej, ale więc tak, ale mówię...
To ja powtórzę, prezydent...
nie ma żadnych uprawnień, a być może powinien uzyskać. Ja mówiąc o tym, że sam bym wskazał parę obszarów, gdzie można by konstytucję zmienić, akurat w tym punkcie na rzecz prezydenta, to jest zapewnienie jakiegoś wpływu prezydenta właśnie na kształt personalny kierownic służb specjalnych po to, aby zapewnić większą ich stabilność, aby przy każdej zmianie władzy nie wymieniano kierownic służb specjalnych, jak się dzieje to od dłuższego czasu. Ale prezydent dzisiaj, ta konstytucja jest taka, jaka jest i pan prezydent powinien w stosunku do służb specjalnych stosować zasadę taką, zwracam się do przełożonego służb, do ministra koordynatora z prośbą o informację, bo nie ma pan prezydent możliwości żądania czegoś. Może.
No teraz prezydent Karol Nawrocki domaga się przeprosin i stawienia się u niego służb specjalnych.
Nie odmówić informacji, to jest niemożliwe. Psychologicznie niemożliwe, no, a prezydent woli udawać, że ma uprawnienia władcze i mówi żądam stawienia się i tak dalej, no jeszcze nie dodał, że na baczność.
No właśnie, Tomasz Siemoniak zaznaczył, że prezydent musi działać w granicach prawa i tu cytat, nie jest cesarzem, do którego każdy poddany musi się stawić. Jak pan to ocenia jako były prezydent?
Nie, no nonsens. No, trzeba znać swoje uprawnienia i prezydent powinien czytać konstytucję nie tylko na jednej stronie, ale na wszystkich.
A czy widzi pan w tym jakieś zagrożenie dla stabilności państwa? Czy panowie trochę walczą, ale wie pan, no, w ramach no, zachowywania pewnej granicy?
Nie wie pan, w ogóle walka między rządem a prezydentem jest zawsze szkodliwa dla państwa polskiego. Dlatego jedyną formą przy różnicach ideologicznych, programowych, politycznych sympatii, no to jest jakaś forma koabitacji do współdziałania pomimo różnic. Ale tu wyraźnie górę bierze chęć dominowania, albo prawda, no po co? Po co pan prezydent musi mieć chyba świadomość, jeżeli mówi, że chciałby zmienić konstytucję, to musi mieć świadomość, że w świetle obecnej konstytucji tego rodzaju żądania są nie na miejscu. No i jeszcze tym bardziej, że to odbywa się wszystko kosztem młodych ludzi, adeptów służb specjalnych, którzy chcą służyć państwu polskiemu, a którym się odmawia awansowania na pierwszy stopień oficerski. No to jest w ogóle nieporozumienie i chyba złe rozumienie roli prezydenta w państwie. Pan prezydent powinien dbać o stabilność służb. Pan prezydent ma prawo, a nie ma gwarancji, ale ma prawo oczekiwać, że te służby będą go informowały za pośrednictwem ministra koordynatora, tak jak go mają prawo, a nawet obowiązek w tym wypadku informowania wojskowi, ale za pośrednictwem cywilnego ministra obrony narodowej. Inaczej będzie.
A zapytam pana jeszcze o drugą stronę. Jak pan wspomina własne relacje z Donaldem Tuskiem? To jest partner, z którym łatwo się współpracuje?
Nie, pan, na pewno nie ma partnerów w polityce, z którymi się łatwo, ale można współpracować. No, fakt jest faktem, że nigdzie nikt, tak mi się przynajmniej wydaje, nie przyłapał nas na tym, że się żremy, że się konfliktujemy. Nawet trudno by było wskazać obserwatorom zewnętrznym, gdzie były istotne różnice, a były. Tylko to nie było ujawniane, było omawiane. Fakt, bliskość Belwederu i willi premiera na Spacerowej, no to było absolutnie pomocne w tym przypadku, żeby przy kawie niektóre kwestie sobie wyjaśnić, szczególnie wtedy, jeżeli wchodziły jakieś istotne różnice. Na ogół by dotyczyło to ustaw, jakiejś koncepcji działania poza granicami kraju. Nigdy nie było żadnego istotnego konfliktu.
To jaką radę dałby pan obecnemu prezydentowi i premierowi, by uniknąć takiego, wie pan, politycznego klinczu?
Wie pan, to są już dojrzali politycy, więc im dawać radę to trochę śmieszne. Ale no, mogę powiedzieć, że zawsze lepiej wypić kawę niż, tak powiem, kij goryczy z powodu konfliktu.
Panie prezydencie, sporo mówi się o tym, że z Donaldem Tuskiem nie ma mowy o zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. No i wskazuje się najczęściej Radosława Sikorskiego, że to on powinien przejąć stery i dać partii taką nową jakość. Co pan o tym sądzi, o tym pomyśle?
Że to jest pomysł kompletnie bez gospodarza, bo gospodarzem po stronie rządowej Koalicji Obywatelskiej szczególnie jest Donald Tusk, którym widać, że po pierwsze ma ochotę powalczyć, a po drugie, że ma w tej walce sukcesy. No, ostatnie badania, i to nie jedne, mówią tyle, że PiS traci, a Koalicja Obywatelska zyskuje. Już jest parę punktów różnicy, więc...
Czyli nie ma powodu, żeby tutaj dokonywać zmiany.
Problem jest gdzie indziej. Problem jest tam, czy Koalicja Obywatelska jest w stanie wygrać w wyborach parlamentarnych z PiS-em w takim stopniu, że będzie miała możliwość utworzenia ponownie koalicji większościowej. Bo może się zdarzyć tak, jak się zdarzyło PiS-owi. PiS wygrał wybory, był pierwszy na pudle, prawda, zwycięzców, no ale miał zerową zdolność koalicyjną. Nikt z nimi nie chciał iść w koalicję. No i efekt był taki, że partia, która zrobiła rzeczywiście najlepszy wynik wyborczy, no została, jak tak powiem, w kącie i może tylko i wyłącznie się irytować i złościć, a nie ma wpływu na rzeczywistość.
A myśli pan, że gdy przejęcie władzy będzie możliwe w tej konfiguracji PiS plus Konfederacja, to panowie Kaczyński, Bosak i Mentzen się dogadają? No na razie nic na to nie wskazuje, tak mi się wydaje.
Z punktu widzenia bliskości ideowej, to wydawałoby się to najbardziej naturalne, ale no, ja wskażę na bardzo istotne różnice. Dla mnie PiS jest, tak powiem, partią, która realizuje zasady, tak powiem, sprzyja narodowemu socjalizmowi, a Konfederaci to jest narodowy kapitalizm, wolny rynek. To jest ogromna różnica, bo ona się przeniesie na wszystkie właściwie aspekty polityczne. Więc wcale to porozumienie Konfederacja-PiS nie jest takie oczywiste. Bardziej prawdopodobne jest to, że to Konfederaci, ja nie wiem w jakim kształcie, w jakim układzie personalnym, ale to oni prawdopodobnie będą decydowali po wyborach, z kim chcą, a z kim nie chcą robić koalicję. Nie Jarosław Kaczyński, a oni.
Były prezydent Bronisław Komorowski jest gościem rozmowy o 7:00. Panie prezydencie, jeszcze jeden temat chciałem poruszyć. Brakuje pieniędzy na szpitale, słyszymy dziura w NFZ-cie, no i niektórzy mówią, za dużo wydajemy na wojsko. Trzeba to faktycznie przemyśleć, czy po prostu bezpieczeństwo nie ma ceny? Jak pan
panu
uważa?
Powiem, trzeba, po pierwsze pieniądze na obronę są konieczne, ale jeżeli się wydaje tak ogromne pieniądze, to trzeba dbać w sposób szczególny o to, aby były wydane racjonalnie i oszczędnie. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to ja powiem, samo wrzucanie tam do tego worka pieniędzy niewiele daje bez reformy systemu. To nie jest tak, że można do starego bukłaka lać młode wino i będzie wszystko w porządku. Nie, trzeba służbę zdrowia głęboko zreformować. Od kilkudziesięciu lat mamy problem zadłużania się szpitali. Powiem więcej, mamy zjawisko w wielu przypadkach takie, że wszyscy wiedzą, że szpitala się nie zamknie. W związku z tym szpital się zadłuża jak chce i kiedy chce. I są tacy specjaliści, którzy na tym zadłużeniu nieprawdopodobnie skorzystali. No ja powiem taki przykład, że znam taki przypadek szpitala, który jest zadłużony od wielu, wielu lat i który wie, że nikt go nie zamknie, ale że już nic nie poprawi swoich wyników ekonomicznych. W związku z tym na przykład oferuje o wiele większe zarobki lekarzom specjalistom, ściągając ich z tych szpitali z sąsiednich powiatów, które są zdrowe od strony finansowej i jakoś racjonalnie gospodarzą tym groszem. Więc według mnie pieniądze dodatkowe tak, ale razem z reformą, a nie bez.
No właśnie, Władysław Kosiniak-Kamysz w kontekście tych oskarżeń o zbyt duże wydatki na wojsko mówi, kto nie chce karmić własnego wojska wcześniej, czy później będzie karmił obce.
Ja jeszcze raz powiem, mnie jako byłego ministra cieszy każda złotówka dodana do budżetu obronnego, ale jednocześnie wzmacnia moje przekonanie, że i opinia publiczna, przede wszystkim parlament, ale i minister obrony narodowej może przede wszystkim powinni bardzo dbać o to, aby te pieniądze były wydane jak najlepiej i naprawdę na obronność.
Były prezydent Polski Bronisław Komorowski w Radiu RMF24. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.